na pierwszej stronie główny artykuł w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika. Stany Zjednoczone wydadzą Mazura. Połączyłem się z panem redaktorem Antonim Macierewiczem, redaktorem tygodnika Głos, w minionej kadencji Sejmu posłem, członkiem specjalnej Sejmowej Komisji Śledczej dla zbadania tzw. afery Orlenu. Panie pośle, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Podczas obrad wspomnianej przeze mnie komisji nazwisko Edward Mazur odgrywało w pewnych wątkach afery orlenowskiej dość kluczową rolę.
Rzeczywiście nazwisko pana Mazura bardzo często się pojawiało, zwłaszcza w kontekście tego zespołu, tej struktury personalno-organizacyjno-przestępczej, którą nazwaliśmy kręgiem wiedeńskim, czyli zespołem tak zwanych biznesmenów, zwykle ludzi związanych z komunistycznymi służbami specjalnymi, a także z mafią paliwową i z innymi przejawami działań struktur mafijnych, na przykład przemytem narkotyków, przemytem papierosów, z takimi ludźmi jak Kuna, Żagiel, Auganow, szpieg rosyjski, funkcjonariusz wysoki służb bezpieczeństwa sowieckiego, a później rosyjskiego, człowiek odpowiedzialny za politykę energetyczną Europy Środkowej z punktu widzenia Rosji. No także w ten krąg byli włączani przedstawiciele rodziny ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego przez bliskie związki oraz pan Mazur, który prowadził interesy z panami Kuną i Żaglem, a także, jak wynika z przekazów z przedstawicielami środowisk mafijnych w Polsce, zwłaszcza na odcinku gier hazardowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakładanie i później korzystanie z gier hazardowych, i z tego punktu widzenia był też związany z Baraniną, przestępcą, członkiem mafii, człowiekiem, który starał się założyć tak zwaną strukturę fundacyjną, bezpieczna służba, która w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miała być swoistą przykrywką dla działania mafii, a co ułatwiał pan Widacki i ówczesny wicedyrektor Biura Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pan Nóżka. Więc jak widzimy, bardzo szeroki krąg osób, w środku tego kręgu przez cały czas powracało nazwisko pana Mazura. Z drugiej strony jego działalność, utrzymywanie bliskich stosunków z ludźmi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwłaszcza z tymi, którzy się wywodzili ze służby bezpieczeństwa, z takimi ludźmi jak pan Kurnik, jak pan Sasin, bardzo bliskim otoczeniem późniejszego premiera Millera i kolejnych unijnych i eseldowskich ministrów spraw wewnętrznych, prowadziło do, było tropem, który sprawił, że postawiono, czy też istnieje domniemanie o tym, że był on jedną z osób, która wskazała, czy wręcz zleciła morderstwo generała, komendanta policji, pana Papały. Ta sprawa odżyła na nowo w ostatnich dniach. Istnieje podobno świadectwo, które być może całe to śledztwo skieruje na nowe tory. Mianowicie chodzi o domniemanie, że pan Papała pozostawał w ostatnich okresie swojego życia pod nieustannym wpływem środków farmakologicznych. Istnieje domniemanie, że mogło chodzić o także narkotyki, a więc że był osobą i z jednej strony uzależnioną, a z drugiej strony nieobliczalną. Być może tutaj kryje się tajemnica także jego śmierci. Jeżeli chodzi o pana Mazura, to trzeba też wskazać na to, że był człowiekiem, który dążył do tego, by stać się swoistym pośrednikiem między służbami policyjnymi, czy w ogóle służbami specjalnymi w Polsce, tymi wywodzącymi się z SB, z komunistycznego układu, a policją amerykańską. Starał się ściągać do Stanów Zjednoczonych obiecujący policjantów, załatwiać dla nich czy kursy języka angielskiego, czy kontakty z policją, zwłaszcza chicagowską, i różnorodne kursy, które by łączyły te dwie formacje. Starał się być takim pośrednikiem, jednocześnie korzystającym no, z olbrzymich możliwości finansowych i gospodarczych, jakie z tego pośrednictwa wynikało. Informacje dzisiejszego naszego dziennika o tym, że jest szansa na ekstradycję przez stronę amerykańską pana Mazura, no byłyby faktem absolutnie przełomowym, gdyby tak rzeczywiście się stało. Wiadomo, że Amerykanie, zresztą jak wiele innych państw, nie wydają swoich obywateli. Pan Mazur zyskał obywatelstwo amerykańskie w latach 60. po wyjeździe z Polski, ale później, o czym warto wiedzieć, w 96. roku pan Kwaśniewski nadał mu z powrotem obywatelstwo polskie. To też jest taka szczególna sytuacja wiążąca pana Mazura z tym środowiskiem postkomunistycznym, które tak dużo zawdzięcza panu Kwaśniewskiemu. Otóż pan Mazur podobno wyjeżdżając i starając się o obywatelstwo amerykańskie zataił fakt, że był agentem komunistycznych służb specjalnych podczas swojego pobytu w Polsce. Gdyby tak rzeczywiście było, byłby to punkt wyjścia do unieważnienia jego obywatelstwa amerykańskiego i umożliwienia wydania go w Polsce. Jak mówię, to byłaby sprawa absolutnie przełomowa, ponieważ pan Mazur był tutaj kryty za każdym razem, gdy przebywał w Polsce bardzo intensywnie przez układ komunistyczny, tak dalece, że w pewnym momencie prokuratura już go wydała polecenie zatrzymania i pan Mazur został zatrzymany, ale na polecenie ówczesnego prokuratora krajowego uwolniony i natychmiast oczywiście wyjechał z Polski i nigdy się już więcej nie pokazał, wiedząc, że tym razem już mu to nie ujdzie na sucho, że będzie musiał zostać przesłuchany, a być może i postawiony w stan oskarżenia w związku z domniemaniami, że to on właśnie podjął decyzję o zamordowaniu Papały. Tak w skrócie wygląda ta sprawa. Jak mówię, byłoby przełomem, gdyby do tej ekstradycji rzeczywiście doszło.
No, moglibyśmy jakoś wyjaśnić te różne wątki, które znamy tylko gdzieś powierzchownie i no, wiele światła padłoby na te ciemne karty najnowszej historii ruchu socjalistycznego w Polsce, który po tym prawda, totalitaryzmie komunistycznym teraz nazywa się SLD czy SDPL. No i być może też i nowe światło by rzuciło na zrozumielibyśmy bardziej zachowania tych ludzi, które obecnie jakoś nas w wielkie jakieś podziwi czasami zakłopotanie wprawiają.
Na pewno byśmy wiedzieli więcej o genezie i rozwoju struktur mafijnych budowanych na dawnym aparacie komunistycznym i na dawnym aparacie służby bezpieczeństwa. To nie ma wątpliwości, że tutaj wiedza pana Mazura jest olbrzymia, a zapewne także i bezpośredni w tym udział. Dlatego zresztą tak trudno jest doprowadzić do jego zatrzymania. Dlatego zresztą też, jeżeli do tego zatrzymania dojdzie, no olbrzymia będzie padnie odpowiedzialność na tych służbach, które będą go, myślę, że w izolacji utrzymywały, bowiem wiemy z doświadczenia, tak jest przez przypadek Baraniny, ale także innych gangsterów, że także w więzieniu zdarzały się tajemnicze morderstwa, które były często pozorowane na samobójstwa. To jest naprawdę sprawa, w której życie często dla tych sił, które walczą o gigantyczne pieniądze i się nie liczy i morderstwo jest narzędziem, które jest bardzo często stosowane. Sprawa Mazura jest w centrum tych wydarzeń, prowadzi na pewno do z jednej strony Kwaśniewskiego, chociażby przez fakt, że on mu przywrócił obywatelstwo, na pewno do pana Millera, na pewno do ludzi rządzących Polską przez dziesięciolecia i nadal mających gigantyczny wpływ na obecny przebieg wydarzeń w kraju, zarówno gospodarczy, jak i polityczny.
No i przypominam tutaj, panie pośle, przypominam sobie tę sensacyjną wiadomość, bardzo zatrważającą, odkrytą podczas obrad Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery Orlenu, kiedy okazało się, że na jednym z posiedzeń, zdaje się, Rady Gabinetowej u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, gdy te wszystkie gremia się tam, wszyscy ci panowie się tam zebrali, również niestety z jednej strony padały sugestie na temat tak zwanej mokrej roboty, czyli to jakoś włącza nas właśnie w ten...
No więc to było bardzo dramatyczny moment. Na szczęście nie odbywało się to podczas posiedzeń Rady Gabinetowej czy żadnego, jakiegokolwiek innego formalnego organu rządowego, lecz Rady Fundacji pani Kwaśniewskiej, a więc tego najbliższego kręgu przyjacielsko-towarzysko-miarodajnego dla rodziny państwa Kwaśniewskich. Tam rzeczywiście miały takie zeznanie, miały takie słowa paść, iż przychodzą tutaj ludzie od mokrej roboty. Rzecz dotyczyła sytuacji, w której nawet pani Kwaśniewska chciała się pozbyć niektórych przedstawicieli swojej rady fundacji. Na to jej odpowiedziano, że to jest niemożliwe, że to jest bezpośrednie poręczenie pana Kwaśniewskiego, chociaż są to ludzie o takiej właśnie, no, dramatycznej wręcz opinii, dramatycznej wręcz konduicie. Także to była Rada Fundacji pani Kwaśniewskiej, na której się to odbywało.
No i notabene do dzisiaj nie poznaliśmy wszystkich dokumentów Rady Fundacji pani Kwaśniewskiej, nie poznaliśmy wszystkich dokumentów także Agory, Adama Michnika i innych, prawda, tak profesjonalistów, jak chodzi w cudzysłowie, mówię, dziennikarzy, którzy tak dbają o porządek prawny w Polsce. Tego nie poznaliśmy, no a szkoda, bo dzięki takim dokumentom i tym porównaniom, jakie chciała zrobić Komisja Orlenowska, no również o wiele więcej dowiedzielibyśmy się i no, mielibyśmy też jeszcze mocniejsze podstawy do tego, aby domagać się ekstradycji różnych, prawda, przestępców, którzy teraz ukrywają się za różnymi parawanami.
To nie ma wątpliwości. Sprawa zwłaszcza osób, które wpłacały na fundację pani Kwaśniewskiej, chodzi tutaj o osoby indywidualne, nie o instytucje. Ta lista została przez panią Kwaśniewską przekazana, ale o osoby prywatne, osoby indywidualne, które wpłacały. Cień światła troszeczkę został rzucony na tą problematykę jakieś półtora miesiąca temu, gdy jedno z pism otrzymało taki zestaw kilkunastu nazwisk, które wpłaciły i okazało się, że gigantyczne pieniądze jako osoby prywatne wpłacali ludzie, którzy później lub zaraz przedtem byli mianowani przez rząd SLD na najwyższe stanowiska w najbogatszych spółkach. Oni właśnie bądź zaraz przed nominacją lub bądź zaraz po nominacji jako indywidualne osoby wpłacali na tę fundację, co robi rzeczywiście wrażenie, no, bezpośredniego związku między nominacją a wpłatą na ten fundusz. Zresztą są też takie zeznania, już o tej sprawie mówimy, w jednej z osób, nie chcę teraz wymieniać nazwiska, która twierdzi, że w ogóle fundacje rząd dostojników SLD były po prostu pralniami brudnych pieniędzy, że były po prostu takim kanałem, przez które te pieniądze przechodziły, żeby później mogły być użyte na cele na przykład kampanii wyborczych, czy inne cele polityczne środowiska, dawnego środowiska komunistycznego. Tutaj raz jeszcze powtarzam, na pewno zeznania pana Mazura będą przełomem wtedy, kiedy do nich dojdzie. Myślę, że jest w interesie nie tylko Polski, nie tylko demokracji polskiej, nie tylko niepodległości Polski, ale także w interesie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wiarygodności ich polityki międzynarodowej, wiarygodności ich polityki wobec Polski, wiarygodności ich dążenia do likwidacji struktur mafijnych, do pozbycia się tego wielkiego polipa, poprzez który przecież płyną także i brudne pieniądze z jednej strony, ale z drugiej strony narkotyki do Stanów Zjednoczonych i zatruwają młodzież amerykańską. A więc także w takim interesie cywilizacyjnym Stanów Zjednoczonych i Polski leży to, żeby Mazur wreszcie odpowiedział przed sądem i żebyśmy mogli się wszystkiego tego dowiedzieć i żeby poniósł zasłużoną karę.
No, oby tak się jak najszybciej stało. Panie pośle, dziękuję serdecznie za tę rozmowę i gorąco pana pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Przypomnę, że rozmawialiśmy z panem redaktorem Antonim Macierewiczem, redaktorem naczelnym tygodnika Głos w minionej kadencji, posłem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem specjalnej Sejmowej Komisji Śledczej dla zbadania afery Orlenu.